Laudetur Jezus Chrystus. Dziś ze mną w studio jest ksiądz Mateusz Szewczyk. Pozwolę sobie przeczytać. Opiekun duszpasterstwa tradycji katolickiej w Józefowie. Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, Józefów koło Otwocka. Dokładnie?
Dokładnie tak. Szczęść Boże. Bardzo mi miło. Cieszę się, że mogę tu być.
Pomyślałem sobie właśnie ze względu na to, że co chwilę niestety w komentarzach pojawiają się różne informacje na temat tego, czy ksiądz odprawia mszę wszechczasów. A ze względu na to, że jeszcze nie, z akcentem na jeszcze nie, ponieważ nie ukrywam, że chciałbym się nauczyć. Aczkolwiek sprawa wygląda tak, że czuję się bezradny w dyskusji z ludźmi. Nie wiem nieraz, jak odpowiadać, bo odnoszę takie wrażenie, że jestem atakowany. I teraz ja bym chciał może tak wprowadzić, zanim zaczniemy sobie rozmawiać. Czuję się zawieszony tak pomiędzy jednym a drugim jako ksiądz diecezjalny, dlatego że z jednej strony przeraża mnie nowoczesność Kościoła, nie pasuję do niej i boję się jej, z drugiej strony nie znam tradycji, trochę w niektórych tylko aspektach mnie fascynuje i bliżej mi do tradycji takiej, powiedzmy, dyscypliny jakiejś niż do nowoczesności, ale nie jestem ani tu, ani tu. Jedni mnie wyklą i drugi mnie wyklą. Ja więc nie pasuję ani do jednego, ani do drugiego środowiska. I myślę, że takich osób jak ja jest bardzo dużo. Kiedyś rozmawiałem z jednym znajomym, który mówi, że był bardzo mocno zakorzeniony w tradycji i tęskni za tradycją, aczkolwiek wie, że cała, jak to on określił, śmietanka towarzyska i powiedzmy ludzie, no elita powiedzmy, o, chodzi tam do tradycji, o której on oczywiście on wspomniał, ale to też nie jest rozwiązanie problemu, ponieważ wspomniał, że jednak co w takim razie z zwykłymi parafiami diecezjalnymi. I on mówi, że warto, żeby być zakotwiczonym tam, raz na jakiś czas chodzić, ale ci ludzie powinni też służyć swojej parafii. I mówi, cierpi, kiedy musi służyć swojej parafii, no ale musi. I teraz właśnie to rozeznanie, czy jest jakaś tam możliwość no, poradzenia sobie z tym. Natomiast zacznijmy od samego początku, czyli historia. Coś na temat historii ksiądz chciałby nam powiedzieć w ogóle, skąd to się wzięło, w ogóle ta msza wszechczasów, ta... Daję wolną rękę, proszę mówić, co ksiądz sobie życzy. Dzisiaj to ksiądz jest nauczycielem, ja jestem słuchaczem, jak każdy inny.
To trzeba by było pół roku wykładów na ten
Mamy
temat,
czas.
Żeby troszkę o tym powiedzieć. Natomiast myślę, że powinniśmy się skupić, tak mi się wydaje, że to będzie najbardziej istotne na roli tradycji we współczesnym Kościele, bo od początku opowiadać, jak się wszystko kształtowało, to jednak będzie troszkę, wydaje mi się, niepotrzebne. Natomiast problem tradycji jako takiej, w sensie rytu mszy świętej, pojawił się oczywiście, jak dobrze wiemy, zaraz po Soborze Watykańskim II, kiedy to wskutek reform tegoż soboru wprowadzono nowe ryty, nowe formy sakramentów, ich sprawowania, przede wszystkim chodzi o mszę świętą. I po soborze nastąpiło taka drastyczne obniżenie sakrum, poczucia sakrum na mszy świętej. Pojawiło się dużo różnych eksperymentów na mszy, co zresztą w niektórych swoich wypowiedziach podkreślał ówczesny kardynał, prefekt kongregacji doktryny wiary Józef Ratzinger, że no, taki nawet nazwał nowy rytm mszy świętej takim produktem chwili, żeby dostosować go do mentalności człowieka, a nie do Boga. I wtedy pojawiły się w Kościele również ruchy, które mówiły w pewien sposób non possumus, nie tyle na Sobór Watykański II, tylko na reformy, które się po soborze pojawiły, bo to nie było, jak popatrzymy na różne teksty, które w tamtych czasach pojawiały się, to częściej pojawiały się zarzuty przeciwko reformie jako takiej, a nie przeciwko tekstom soborowym. No i niektórzy w związku z tym no, woleli dalej kontynuować swoją formację duchową, przeżywanie sakramentów, tak jak było do tej pory, ze względu na skutki, kiedy to właśnie po soborze między innymi było widać, jak już powiedziałem, zanik poczucia sakrum, również dużo księży odchodziło z kapłaństwa, drastyczny spadek powołań kapłańskich i wielu teologów zaczęło, wielu, może niewielu, ale ci, którzy byli tak bardziej tradycyjnie nastawieni, zaczęli dopatrywać się spadku pobożności i tego wszystkiego jednak w zmianie formy sakramentów, zgodnie ze starożytną zasadą lex orandi, lex credendi, czyli jak się modlisz, tak wierzysz.
No dobrze, ale to jest problem. Może ja jeszcze zapomniałem w ogóle dodać, więc teraz my się z księdzem Mateuszem znamy z seminarium i nie tylko, więc będziemy do siebie mówili na perty.
Tak, tak.
Więc to tylko tak uprzedzam, jakby nam wyskoczyło, ale oczywiście do kapłana katolickiego zawsze zwracamy się, proszę księdza. Natomiast tutaj oczywiście wolę tak dopowiedzieć. Czy problem, Mateusz, polega na tym, że no właśnie odchodzili z kapłaństwa, ale to nie jest rozwiązanie problemu. Czy to jest problem formacji, ludzi, czy tylko rytu? Bo często odnoszę wrażenie, że ludzie właśnie mówią, że to kwestia rytu, że to byłoby rozwiązanie wszelkich problemów w Kościele.
Myślę, żeby nie było, dlatego że ja sam jako ksiądz, który poznał tradycję dopiero w seminarium, na skutek dokumentu papieża Benedykta XVI Summorum Pontificum i po prostu ja sam nauczyłem się mszy świętej tradycyjnej z posłuszeństwa Kościołowi, bo będąc w seminarium przeczytałem dokument, który wydała Stolica Apostolska, mówię, super, zostanę księdzem, ktoś do mnie przyjdzie, będzie chciał starą mszę, muszę być gotowy, czy się z tym zgadzam, czy nie. I na takiej zasadzie poznałem starą mszę, ale potem, kiedy zacząłem studiować książki, różne pozycje teologiczne, chciałem znaleźć, skąd się wziął problem, no bo był pewien problem w patrzeniu na to, no to zobaczyłem, że to jednak coś w tym jest, że ta historia Kościoła XX wieku, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II, jest dosyć skomplikowana i to nie jest takie proste tłumaczenie, więc one doprowadziły mnie do tego, że powiem szczerze, że po kilku latach sprawowania mszy świętej w starszej formie rytu rzymskiego, czy obecność moją w różnych duszpasterstwach, spotykając się z różnymi osobami, które widzą tutaj drogę swojego osobistego uświęcenia, ja swojego kapłaństwa sobie nie wyobrażam teraz bez starszej formy rytu rzymskiego i w pewien sposób uważam, że to było dobre remedium na współczesne problemy Kościoła. Remedium przede wszystkim na co? Żeby odnaleźć Boga. Problemem największym we współczesnym Kościele, jak uważam, jest zanik bojaźni Bożej. I w moim odczuciu, to jest moja subiektywna opinia na podstawie tego, co przeczytałem, krótkie jeszcze, bo 8-letniego doświadczenia duszpasterskiego, że głównym problemem w Kościele jest brak bojaźni Bożej. I on się wiąże między innymi z tym, że w nowej liturgii, moim zdaniem, postawiono w centrum człowieka. Nastąpił antropocentryzm, którego nie ma w starszej formie rytu rzymskiego. Tam jest dużo trudniej właśnie hołubić człowieka jako człowieka, a bardziej, to wymaga większego trudu, można skupić się na Bogu.
Dobrze, czyli mogę użyć takiego skrótu myślowego, że skoro powiedzmy w centrum jest człowiek, czy od mojej pobożności zależy w cudzysłowie jakość mszy?
Czy to jest... To jest trudny temat. No, lex orandi, lex credendi. Każdy z nas, znaczy jako ludzie jesteśmy osobami cielesno-duchowymi. To jaką mam recepcję tego, co mam w środku, moich myśli, mojego rozumu, zależy od tego, co postrzegam zmysłami, prawda? To już mówił święty Tomasz, powtarzając za Arystotelesem, że nie ma niczego w intelekcie, czego pierwej nie było w zmysłach. Stąd nasza recepcja Bożych rzeczy przez zmysły jest bardzo ważna. I potem no, że to, co widzę na mszy, w sakramencie pojednania i pokuty, w innych sakramentach, to, co widzę, czuję, dotykam, śpiewam, prawda, wszystko swoim ciałem, przenika potem na sposób mojego myślenia. I wydaje mi się, że no, potrzeba ludzka dzisiaj niestety bierze górę nad pytaniem, czego chce naprawdę Bóg. Bo liturgia jest przecież, jak Sobór Watykański II naucza zresztą, aktem uwielbienia Boga przez Chrystusa, a nie aktem uwielbienia człowieka. I chociaż wprost w dokumentach po Soborze Watykańskim II i na Soborze nie mamy wyrażonego tego, że teraz człowiek jest centrum liturgii, to w praktyce jednak, nie wiem dlaczego, może to jakieś bomby zegarowe ukryte, których ja jeszcze nie dostrzegam, stało się tak, że w większości naszych celebracji to nie Bóg stoi w centrum, tylko człowiek. Ksiądz się musi uśmiechnąć, powiedzieć anegdotkę, my musimy dostosować się, poklaskać, flagami pomachać, potańczyć, bo żebyśmy się lepiej poczuli. A kto stawia sobie pytanie, czego chce Bóg? Jaka jest obiektywna chwała Boża? No to to jest już dosyć skomplikowana sprawa i moim zdaniem, powtarzam, moim zdaniem, z moich prywatnych opinii, że dużą winą za współczesny kryzys Kościoła obarczam sposób traktowania liturgii świętej i spraw bożych, z którymi obcujemy na co dzień.
Czyli nie winimy samego soboru, tylko ewentualnie niezrozumienie tego, o co mu chodziło i to, że ludzie po swojemu zaczęli kombinować.
Tak. Roberto de Mattei w książce Sobór Watykański II na nowo odczytany zwrócił na to uwagę, że po soborze w interpretacji dokumentów soborowych zderzyły się dwie szkoły teologiczne, szkoła bolońska i szkoła rzymska. I niestety szkoła bolońska jest bardzo liberalna i w związku z tym mamy dzisiaj to, co mamy. Natomiast szkoła rzymska, który między innymi później przedstawicielem, tak jak widzę, był Benedykt XVI, chciała właśnie pokazać prawdziwe piękno soboru i prawdziwego ducha reformy. Na przykład pojęcie aktywnego uczestnictwa w liturgii. Przez szkołę bolońską zostało przez tych, co byli wychowani teologicznie na tej szkole, zinterpretowane jako aktywne uczestnictwo, to znaczy jak najwięcej robić. Że musi być performance, prawda? Dzieci muszą klaskać, musi być smok niedzielę, który kazanie powie, bzdury i takie inne rzeczy, prawda?
To od razu tu wejdę w słowo, bo nie mogę się powstrzymać. Mój początek kapłaństwa, chciałem, żeby było idealnie, pięknie, wspaniale, do pierwszych rekolekcji w mojej parafii, gdzie przyjechał jeden ksiądz, to akurat był biskup z Częstochowy, ten od dzieci, od ziarna. I ja byłem przerażony. To jest, tak powiem, ludzie wszyscy to widzieli. Magnetofon przed ołtarzem, włączył sobie muzyczkę, tańczył z ludźmi. Mi powiedział, no to ksiądz tam sobie tam cicho odprawia, a ja będę i tak dalej. Ja mówię, nie. Pierwszy rok. Mówię, nie, do biskupa, w ogóle bym przerażony. On na mnie patrzy, mówi, no ale msza święta to jest akcja, nie kontemplacja. Proszę księdza, jeszcze teorię do tego dorabia. Ja aż cały chodzę. Nie wiem, jestem na pierwszym roku. Zacząłem i to biskup, ja nie wiedziałem, jak się zachować. Dlatego jak to mówisz właśnie, to wszystko...
Ja powiem lepszą rzecz. Nie wiem, czy to akurat pasuje do naszego
najwyżej,
programu,
ale proszę.
Ale na pierwszej parafii rok wiary przeżywaliśmy, 50-lecie Soboru Watykańskiego II. Papież Benedykt zachęcał do czytania katechizmu i mówiłem w tygodniu kazanie na temat o Karolu Boromeuszu, bo akurat było wspomnienie w listopadzie. No i nawiązałem do roku wiary, że papież Benedykt prosił o czytanie soboru, o czytanie katechizmu, ale nawiązałem w związku z osobą Karola Boromeusza również przez pewną analogię do Soboru Watykańskiego II, że oto Karol Boromeusz prowadzał gorliwie reformy Soboru Trydenckiego w swojej diecezji, mamy tutaj seminaria, konfesjonały i tak dalej, to wszystko. Powiedziałem, zobaczcie, jesteśmy w podobnej sytuacji. Jesteśmy 50 lat po Soborze Watykańskim II. Kochani, dzisiaj przyniosłem pewne dokumenty soboru na naszą homilię. Ja wam parę rzeczy przeczytam i sami odpowiedzcie sobie na pytanie, czy to wprowadziliśmy 50 lat po soborze, a propos liturgii. I czytam, że wierni powinni znać części stałe w języku łacińskim. Kochani, znacie? Cisza na kościele. Potem czytam odnośnie muzyki. Kościół wśród wielu tamtych wszystkich form muzyki najbardziej stawia chorał gregoriański jako własny śpiew liturgii rzymskiej. Kochani, czy w naszej parafii śpiewamy w niedzielę, w tygodniu chorał? Jakieś chorałowe rzeczy są? Nie ma, więc zobaczcie, jak Karol Boromeusz, mamy jeszcze dużo do zrobienia również na tym terenie. I oczywiście powiedziałem, że trzeba to wprowadzić, bo to są piękne rzeczy wszystkie. No i zaraz potem była kolacja i oczywiście lwy zaciekłe w postaci proboszcza jednego wikariusza się na mnie rzuci, jak ja miałem prawo takie coś powiedzieć. A ja mówię, no, cytowałem dokumenty Soboru Watykańskiego II. Czy coś powiedziałem nie tak?
To jest mniej więcej tak jak w dzisiejszych czasach.
To wszystko tak wygląda dyskusja dzisiaj z księżmi.
Ale to ze wszystkim tak jest. To tak samo jakby dzisiaj liturgii powiedzieć, załóżmy coś na temat homoseksualizmu, nieważne czy masz rację i tak cię zakrzyczą. Nie? I to jest
tak,
to samo. Zresztą
tak.
Będę nagrywał odcinek z księdzem Tomaszem Steierwaldem, doktorem psychologii na ten temat, więc będzie poparte nauką na szczęście. Więc nie tylko tyle, że ja się nakrzyczę dla nakrzyczenia, tylko będzie poparte to konkretnymi badaniami, co mnie cieszy.
Tak.
Pytanie mam, ponieważ pojawiło się kiedyś w komentarzach coś takiego, tu sobie zerknę, że msza święta Novus Ordo, którą odprawiam, jest nieważna, ponieważ jedyna ważna to jest msza święta trydencka. No to znaczyłoby, że, no, że jest wielka tragedia. I teraz pytanie, bo ja wiem, że jest ważna. Teraz tylko pytanie, jak rozmawiać z takimi ludźmi, którzy na dzień dobry mówią mi, że moja msza jest nieważna. Z kategorii oczywiście skrót myślowy moja msza.
To jest dosyć spory problem, ale myślę, że miałem kilka takich rozmów w kancelarii parafialnej ze względu na to, że w mojej parafii jest dużo osób przywiązanych do tradycji. Czytają wiele rzeczy w internecie. To już nawet nie chodzi o ważność mszy. Niektórzy nawet sugerują, że nasze święcenia kapłańskie po soborze są nieważne,
ogólnie,
więc to jest inna sprawa.
Mówią, że to jest żydo-masońsko jakaś tam msza. To no określenie, tak, co tak. Chwilę się pojawia.
No tak, to są takie trudne rozmowy. Natomiast ja powiem, jak ja wtedy argumentuję. No, ja lubię teologię dogmatyczną, bo to jest jakby podstawa w nauczaniu i zawsze trzeba szukać, tak sądzę, odpowiedzi w nieomylnych tekstach Kościoła. Czyli co sprawia, że dany sakrament może być nieważny. I wiemy między innymi, że jedną z spraw istotnych dla ważności sakramentu jest intencja kapłana.
Tak, forma, szafarz, intencja.
Intencja. Ja tutaj akurat sugeruję i przez intencję, że kapłan, który wychodzi odprawiać mszę świętą, nawet w brewiarzu jest taka piękna modlitwa, że chce konsekrować ciało Pana Jezusa zgodnie z rytem Kościoła na cześć i chwałę. Są różne, prawda, wiemy na podstawie świętej teologii, w jakim celu jest sprawowana msza święta i po co wychodzimy do ołtarza, żeby sprawować ofiarę Chrystusa. Żeby ponowić ofiary krzyża, uobecnić, żeby oddać chwałę Ojcu, zadośćuczynić za grzechy, uwielbić Boga, prawda? To jest wszystko w katechizmie zawarte. I teraz problem, skąd pojawiają się pytania osób, które sugerują, że Novus Ordo jest nieważne. Kiedy widzą księdza, który celebruje mszę świętą Novus Ordo i robi to jak klaun, to ja sam jako ksiądz zadaję sobie pytanie, jak na przykład jestem w koncelebrze. Kurde, czy ja ważnie sprawuję mszę świętą? No bo gościu nie wiem, jaką ma intencję, bo gdyby wyszedł z właściwą intencją do mszy, wie, że staje pod krzyżem, że uobecnia ofiarę krzyża, to on by, kurde, tak się nie zachowywał. Przepraszam.
Kiedyś ktoś tak sobie...
Za słowo. Zatem, by się tak nie... No dla mnie to jest niepojęte. Otwieram katechizm, wiem, czym jest msza święta, czytam, więc sądzę, że te pytania pojawiają się z formy i tutaj jest bardzo ważne, że ja sam jako ksiądz nie mam wątpliwości co do ważności rytu posoborowego. W sensie, że konsekracja zachodzi. Czym chociażby świadczą cuda eucharystyczne, które dokonały się na świętych hostiach.
Potwierdzone cuda eucharystyczne,
potwierdzone,
to jest ważne.
Które były sprawowane przez święte według nowego rytu posoborowego. Natomiast wydaje mi się, że gdybym miał tak jako teolog rozpracować pewne celebracje, w których brałem udział, czy nawet jak zewnętrznie, jako ksiądz, który wychodzi do konfesjonału, czy inne rzeczy, to mam bardzo duże wątpliwości co do godziwości. Co do godziwości mszy. Na przykład byłem na takiej sytuacji, prawda, jeden z kapłanów mówi słowa konsekracji i w trakcie mówienia słów konsekracji nad kielichem, na kielichu usiadła mucha. No i on wtedy przerwał słowa konsekracji, do mikrofonu powiedział mucha sio i dalej kontynuował słowa konsekracji. A dzieci, bo to była msza z udziałem dzieci, ha, 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 hi, 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 he, he, he i tak dalej, nie? Więc ja bym próbował z tymi osobami rozmawiać pod kątem nie tyle uświadomić im, że być może ich wątpliwości są słuszne, bo ja jestem w stanie to potwierdzić, tylko żeby przesunąć akcent nie na ważność, bo wtedy by gdyby msza święta Novus Ordo sama w sobie była nieważna, to by nie niosła ze sobą łask. A wiemy, że ludzie, którzy uczestniczą we mszy świętej według rytu posoborowego, uświęcają się, budują swoje życie duchowe i są jego owoce. Jakiś są. Nie może być tak, że... Ale recepcja tych łask ze względu na formę, na sposób sprawowania mszy świętej, na właśnie zewnętrzne usposobienie, prawda, czyli to, co w teologii nazywamy, prawda, jest ważność, czyli ex opere operato i ex opere operantis, tak?
No to uwielbiam to określenie.
Repetitio est mater studiorum. Ze względu na tę rzecz trzeba ukazać, że może być niegodna, niegodziwa i w tym sensie osoba, która jest na takim mszy, sam rytm może jej nie usposobić wewnętrznie do odpowiedniego przyjęcia łask.
No dobrze, uwaga. W takim razie pozwolę sobie na kolejne pytanie, ponieważ no załóżmy, że przychodzą te osoby i nie ma z nim żadnej dyskusji. To jest cytat. Pozwolę sobie przeczytać. Tradycjonalistom powtarzam, aby skupili się na pokazywaniu piękna i owocności tak zwanej trydenckiej liturgii, a nie na łomotaniu w internecie, że inni to heretycy. Trochę mnie bawi ten tekst. Natomiast skoro jesteś z tradycji, czy w jakiś sposób można tych ludzi podprowadzić, żeby pomogli, żeby ta liturgia, którą ja znam, którą ja odprawiam, czyli ta posoborowa, stała się też piękną częścią tradycji Kościoła? Bo ja się czuję nieraz atakowany jako kapłan nawet, a tego nie chcę. No, tylko wiesz, w internecie to wszyscy mądrzy, prawda? Bo to w internecie. Odkąd prowadzę kanał, to co chwilę, nie? Co chwilę takie ataki i się zastanawiam. To nie jest mój cytat, ale tak się zastanawiam, że czuję się atakowany, a chciałbym, żeby ci ludzie, którzy też są częścią Kościoła, którzy kochają Kościół, bo ja wiem, że kochają i to widać, że kochają, ale żeby to jakoś połączyć, żeby pomogli.
Jest to dosyć skomplikowana sprawa, dlatego że w ogóle nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Tego, że sam ruch tradycji w Kościele jest niejednorodny. Dla niektórych się nazywa indultowcami, niektórych właśnie chociażby Bractwo Świętego Piusa X jeszcze skrajnie na prawo, a potem jeszcze są nawet sedewakantyści różni, którzy nawet twierdzą, że od czasów Piusa XII, od jego śmierci nie ma papieża. Więc po pierwsze nie ma na to odpowiedzi. Druga jest taka, że jako kapłan celebrujący mszę w starszej formie rytu rzymskiego i w nowej formie, stawiam sobie pytanie, czy bym chciał, żeby na dłuższą metę nowy rytm mszy stał się dziedzictwem Kościoła. Dlatego, że on na razie, jak patrzy się na recepcję tego rytu po soborze, on nie jest płodny. On jest płodny duchowo. Od czasu,
czyli brak powołań, czy o czym
chodzi? Od czasu, kiedy wprowadzono nowe ryty sakramentów, Kościół się zwija, przynajmniej w Europie. I to z czymś jest związane. Natomiast widzimy, że tradycyjne instytuty, wręcz przeciwnie, od kiedy nastąpiła pewna odwilż w tej materii z powodu, kiedy Benedykt XVI został papieżem i w jakiś sposób swoją postać, choć on jako papież nigdy nie odprawiał mszy trydenckiej, tak zwanej trydenckiej.
Publicznie, bo prywatnie to...
Nie wiadomo, tego nie wiemy. Tego nie wiem. No, jako kardynał odprawiał na pewno, natomiast tego nie wiemy. Powołania rosną i instytuty tradycyjne muszą rozbudować seminaria i ten procent rośnie. Więc pytanie na dłuższą metę, ja tu tak patrzę z perspektywy nawet 100-200 lat, jakie będą skutki, prawda? No bo tradycyjny ryt rzymski, który dzisiaj znamy w formie mszy trydenckiej, to jest ryt, który ma 1500 lat. To nie jest ryt, który ma 450 lat, czy tam 500 lat po soborze trydenckim, tylko papież, tego musimy być świadomi, że papież święty Pius V nic za bardzo nie zmieniał i przy stoliku nie kombinował przy mszale za dużo, tylko wprowadził dla całego Kościoła ryt, który istniał w Rzymie od niepamiętnych czasów. Prawda? Czyli to nie jest tak, że po soborze trydenckim powstał jakiś rytm mszy, który papież zaproponował całemu Kościołowi, tylko to było zastosowanie dla całego Kościoła czegoś, co było od czasów starożytnych. Stąd na przykład papież Benedykt używał w swoich dokumentach usus antiquor, obrządek starożytny, nie ryt trydencki. To jest w ogóle zła nazwa, taki margines. I teraz pytanie, skoro przez wieki istnienia Kościoła właśnie ryty lokalne oparte na rycie rzymskim między innymi, można sobie je porównać, chociażby kanon mszy, wypracowały świętość tak zacnych tych wszystkich świętych, których czcimy, których kochamy, których życie duchowe studiujemy i próbujemy, mam nadzieję, na ich doświadczeniu duchowym opierać też nasze doświadczenie duchowe i relacje, poznawanie Boga, to pytanie, czy to jest pytanie otwarte. Ja bym chciał, żeby pojawiła się w Kościele otwarta dyskusja, żeby tych, co mają jakieś wątpliwości, nie szykanowano od razu jako schizmatyków, heretyków i tak dalej, bo to jest dyskusja. Nikt nie kwestionuje soborowych sakramentów, ich ważności, że trzeba w Kościele, wśród tradycjonalistów, którzy są w Kościele, tylko trzeba uczciwie rozmawiać na ten temat, nie emocjonalnie. I pytanie w związku z tym, co tutaj powiedziałeś, czy na dłuższą metę, czy on się, ten ryt w ogóle stanie się dziedzictwem Kościoła? Ja uważam, że nie. Uważam, że nie, że w perspektywie 100 lat mniej więcej, najbliższych, może nawet mniej, czeka nas nowa, gwałtowna reforma liturgii. My często, kiedy rozmawiamy w prywatnym gronie osób przywiązanych do tradycji, że tak naprawdę to jest próba robienia reformy czy czegoś takiego, to jest pudrowanie trupa. Pudrowanie trupa albo reanimacja. Że na dłuższą metę wszystko wskazuje na to, wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że na dłuższą metę, mówię tutaj w perspektywie 50-100 lat, ci, którzy będą odpowiedzialni za Kościół, sądzę, że to idzie w tym kierunku, chociaż tego jeszcze nie widać, że będzie gruntowniejszy powrót do starego obrządku.
Dobrze, ale wspomniałeś jeszcze, że określenie msza święta trydencka nie jest do końca właściwym określeniem. To jak powinniśmy mówić, bo zazwyczaj się mówi msza trydencka albo co chwilę msza wszechczasów.
Tak, tak.
To jest jakoś tak naprzemiennie.
No właśnie to po Summorum Pontificum nastąpiło taka trudność w określaniu rzeczywistości, że tak powiem. Papież Benedykt Kościół używa starsza forma rytu rzymskiego, bo według Summorum Pontificum mamy jeden ryt, który składa się z dwóch form. Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego, skrót, prawda, NFRR i tak dalej, czy Novus Ordo, nowy porządek. To się kojarzy czasami z różnymi takimi wątkami, teoriami spiskowymi, może coś w tym jest.
Nie wchodzimy w teorię
spiskową. Dalej sięgnęli w to byśmy tam pewne różne...
Ale nie sięgamy.
Dzisiaj zostawiamy ten temat,
dzisiaj
tak?
Zostawiamy, tak.
Dobrze. No to...
Bo się nakręca, a nie chce.
No, tak, niepotrzebne tematy. Mhm. Msza trydencka to jest skrót myślowy. Ze względu na dokument i msza wszechczasów w pewien sposób też jest skrótem myślowym. Ze względu na dokument świętego Piusa V, Bulle quo primum, gdzie jest użyte, że on użył takiego sformułowania tam, że promulgując mszą po soborze trydenckim, właśnie w tej bulli określił, że ten porządek każdemu kapłanowi obrządku rzymskokatolickiego pozwalamy po wsze czasy używać tej formy mszy świętej, prawda? Niektórzy on kanonizował.
Czy tam też się pojawia określenie, że ten ryt jest wolny od błędów? Czy to nie to? Bo wiem, że gdzieś tam z tyłu głowy mam, że ten ryt jest wolny od błędów.
Teraz dokładnie tego nie pamiętam.
Okej, dobra.
Ale wolny od błędów w takim sensie tak. Dlaczego? Wolny od błędów. Co zrobił papież święty Pius V? No, kiedy pojawili się heretycy w osobie Lutra, Kalwina i innych, oni również infekowali liturgię, no bo wracamy do początku rozmowy, lex orandi, lex credendi. Prawo modlitwy jest prawem wiary. Jeżeli chcemy zmienić prawo wiary, to najpierw trzeba zmienić prawo modlitwy. Jak się modlić, tak wierzysz. Więc niektóre postulaty, które proponowali pseudoreformatorzy, heretycy, najpierw miały miejsce w liturgii. Czyli właśnie na przykład odwrócenie kapłana przodem do ludzi, wprowadzenie na szerszą skalę języków narodowych, usunięcie pewnych tekstów, które mogłyby sugerować bardziej ofiarny wyraz mszy świętej. I ludzie, czytając katechizmy, czytając modlitewniki, na nowo uczyli się wiary. I teraz papież święty Pius V zrobił taki myk, że tak powiem, że właśnie wszystkie ryty lokalne, które były chyba młodsze niż 200 lat, powiedział, że zakazuje ich używania ze względu na możliwość ich zainfekowania i że najbezpieczniej teraz byłoby używać rytu rzymskiego, który od niepamiętnych czasów jest i na pewno jest wolny od błędów. W takim sensie, że uczestnicząc w rycie, który przez wieki kształtował się w Rzymie, mamy pewność, bo to było w kontekście reformacji całej oczywiście, mamy pewność, że on nie jest zainfekowany nowinkami czy treściami heretyckimi proponowanymi przez ówczesnych reformatorów.
No dobrze, to teraz tak. Powoli kończymy. Spotkamy się za tydzień. Natomiast może tak, żeby zachęcić osoby, żeby chciały posłuchać też kolejnego odcinka, to porozmawiamy sobie o wadach tradycjonalistów. Myślę, że jakieś muszą być. Sam pewnie dodam kilka rzeczy. Tak, ale to też chciałbym, bo często gdzieś tam się mówi o nas, nie, powiedzmy o tych, którzy sprawują liturgię tak jak ja, że to samo zło, w ogóle szatan i tak dalej. Więc chciałbym w takim razie też porozmawiać o wadach tradycjonalistów, tak żeby uczciwie móc podsumować pewne rzeczy. Natomiast dzisiaj pobłogosławię już wszystkich. Was proszę, żebyście pisali komentarze też z pytaniami, które macie do księdza Mateusza Szewczyka. Jeśli będą się pojawiały te pytania, to myślę, że z czasem też pewnie nagramy jeszcze jeden odcinek, żeby wytłumaczyć, może sprostować pewne rzeczy, jeżeli będzie coś niezrozumiałe też dla osób słuchających, bo my się uczymy takich rzeczy tutaj i myślę, że to będzie kluczowe dla nas. Więc śmiało piszcie dużo komentarzy, to wielu osobom może pomóc. Dziękuję. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.